Szanowni Państwo, witam serdecznie na drugiej części naszego spotkania. Druga część to już nie odznaczenia, tylko bardziej taka martwa historia, ale oczywiście ona dotyczy cały czas bardzo wielu osób czynnych, obecnych, żyjących. Historia na dodatek cały czas bardzo ważna, bo wiele krajów potrzebuje takiego sukcesu jak Solidarność, potrzebuje takiej tradycji, a więc próba porozmawiania o tym, co Instytut, szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach nowego napisał, jest bardzo ważna, bo rzeczywiście od początku działalności wydawniczej, czyli od 2001-2002 roku, kilkadziesiąt procent tego, co w ciągu roku Instytut publikuje, to są wydawnictwa dotyczące tej dekady Solidarności, ewentualnie okresu poprzedzającego, czasu wolnych związków zawodowych czy opozycji po 76 roku. Jak poprosiłem o sporządzenie bibliografii, to dr Piotr Abryszeński w tym roku wyliczył takich poważniejszych pozycji prawie 50. Jak spojrzycie Państwo tam przy stoliku z wydawnictwami, to około 30 publikacji się znajdzie. Zresztą mamy już w tyle całą prezentację według stanu na połowę sierpnia bieżącego roku, tego co Instytut od 2001 roku, gdy się rozpoczęła działalność wydawnicza, opublikował na temat opozycji, na temat Solidarności, cały okres 76-90. Jako pierwszemu przedstawię wszystkich Państwa, a więc będzie z nami uczestniczył w tej debacie prezes Instytutu, pan dr Jarosław Szarek. Witam serdecznie. Witam pana Jana Olaszka, pana Tomka, doktora Tomasza Kozłowskiego, przepraszam bardzo. Jana Olaszka dzisiaj widziałem w telewizji. Doktor Tomasz Kozłowski kiedyś się między innymi zajmował też trochę naszym regionem, szczególnie Bydgoszczą, wybitny historyk Solidarności, jeden z aktywniejszych uczestników też debaty publicznej, historyk młodego pokolenia reprezentujący warszawskie środowisko historyków, no nie tylko IPN-u, ale tak naprawdę właśnie historyków młodego pokolenia, którzy zajmują się jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Przedstawiciel naszego oddziału Biura Edukacji w Gdańsku, doktor Arkadiusz Kazański. Doktor Grzegorz Majszak, no to weteran na tym polu, jeden z historyków, który chyba, mimo że cały czas jeszcze młodym wiekiem, ale niewątpliwie zresztą zajmujący się troszkę wcześniej, jeszcze przed powstaniem Instytutu w Biurze Rzecznika, a więc tutaj warto i o tym okresie wspomnieć przed 2000 rokiem, zajmujący się działalnością organów bezpieczeństwa, szczególnie na tym odcinku walki, represji, inwigilacji, działań wobec Solidarności. Witam dwoje archiwistów, którzy nas tutaj zaszczycili. No to odwrócę kolejność, nie według tego, jak Państwo siedzą. A więc mamy panią Maję Lubiejewską-Chylicką, archiwum IPN Gdańsk i pana Sławomira Formele, również archiwum IPN Gdańsk. Żeby nie przedłużać nadmiernie, spośród tych kilkudziesięciu pozycji, które w tym roku powstały, ja tak naprawdę każdego z Państwa poproszę o uwagi na temat no, wybranych jednej lub dwóch pozycji. Goście z Warszawy przygotowali dwie, z pewnym wyjątkiem. Pan prezes tak naprawdę otworzy kilkoma uwagami i powie o tych publikacjach i potem poproszę jego właśnie o zakończenie. A z kolei Arka Kazańskiego już od początku tak się umówiliśmy, że jeżeli czwarty tom jutro będzie tutaj w takim skrócie prezentowany jakby z perspektywy ogólnopolskiej, dokładnie na tej centralnej uroczystości związkowej, którą Zarząd Regionu o 14 organizuje i pan prezes będzie miał tam swoje kilkanaście minut na prezentację w skali ogólnopolskiej. Doktor Kazański przede wszystkim skupi się, bo on był koordynatorem regionalnym i na dodatek w czwartym tomie, one są podobne z okładki, ale z boku widać te numerki, rok temu czy kilkanaście miesięcy, troszkę więcej niż roku, ukazała się trójka. Czwórka wyszła dwa dni temu w piątek z drukarni i w czwórce mamy niezwykle duży udział Gdańska, a więc na pewno o tym będzie mówił, ale tak jak Państwo siedzą, ja będę prosił po kolei, Arkadiusz, pan doktor Kazański przede wszystkim będzie mówił o tym gdańskim wsadzie w czwartym tomie, wkładzie tym, co tam jest w czwartym tomie Encyklopedii Solidarności. Ja tylko przypomnę, że to wydawnictwo obok siedmiotomowej historii Solidarności, cały czas czekamy jakby na ten pierwszy tom taki syntetyczny, otóż to są dwa sztandarowe wydawnictwa, które Instytut zrealizował tak naprawdę w ostatniej dekadzie. Cały czas niedokończone są, ale czwórka się udała, a pierwszy był prezentowany tom. Wtedy hala Oliwia podobno się waliła, a więc gdy w Gdyni zrobiono 30-lecie obchodów Solidarności, to wtedy prezentowano jedynkę no, ze sławnym biogramem. Słucham? tom pierwszy w 2010 roku z biogramem TW Bolka. A więc była to taka wtedy rzeczywiście duża sensacja i w ciągu 10 lat mamy 4 tomy Encyklopedii Solidarności zaprezentowane. Ale proszę bardzo, pan prezes rozpoczyna kilka uwag o tym, co na temat Solidarności stworzył Instytut.
Szanowni Państwo, pan dyrektor zaczął od wymienienia nazwiska pana doktora Jana Olaszka. Jest nieobecny z nami, ale jest jego dzieło, gdyż on był właśnie redaktorem naczelnym 4. tomu Encyklopedii Solidarności i w imponującym czasie udało mu się zakończyć pracę. Także mamy ten 4. tom, właśnie, który opuścił drukarnię w tych dniach, gdy zainteresowanie Solidarnością z racji rocznicy jest większe i możemy do tej dyskusji, która się toczy, no, pokazać kolejny tom Encyklopedii Solidarności, myślę, że największego takiego encyklopedycznego przedsięwzięcia Instytutu Pamięci Narodowej. To w sumie chyba już około te 4 tomy, to jest ponad 5000 haseł rzeczowych, biogramów. Myślę, proszę Państwa, no tu nie ma konieczności przekonywania, jak to jest ważna inicjatywa. No przed momentem kilkadziesiąt osób uhonorowanych Krzyżem Wolności i Solidarności. To jest dla nich wyróżnienie, ale ważne, żeby historie tych ich zmagań pozostały zapisane w historii. Temu też służy Encyklopedia Solidarności i mogę tylko tyle powiedzieć, że ten projekt będzie nadal kontynuowany i będzie realizowany 5. tom Encyklopedii Solidarności, bo tu chyba Państwo się, każdy z Państwa chyba w większości był zaangażowany w ten projekt i tu nie ma żadnej wątpliwości co do konieczności jego realizowania. Proszę Państwa, ja pamiętam ten czas przed 20 laty, jak zaczynaliśmy tworzyć Instytut Pamięci Narodowej, pracę w Instytucie Pamięci Narodowej. Minęło 10 lat od możliwości swobodnego badania Solidarności, dekada. I proszę Państwa, no, skromność w tamtym czasie publikacji na temat Solidarności po tych 10 latach była zdumiewająca. Tak potężny ruch, który zmienił bieg historii, ruch zrzeszający, prawda, w apogeum swej działalności, no, ponad 9 milionów członków. Ja już nie wspominam o tych innych, prawda, organizacja, inicjatywa, o tej takiej jakże szerokiej palecie aktywności, czy przecierpień, bo pamiętajmy, że to jest Encyklopedia Solidarności, zaczyna się w 76 roku. Taka jest cezura, czyli można powiedzieć od Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, prawda, do przez Komitet Obrony Robotników, przez Ruch Obrony Praw Człowieka i tak dalej, wszystkie te inicjatywy przecierpniowe i myślę później, no, ten jakże wielobarwny czas, no, tych 16 miesięcy, no, wielka praca, prawda, przede wszystkim są w Encyklopedii Solidarności hasła rzeczowe dotyczące regionów potężnych Solidarności, ale są też tych najniższych ogniw komisji zakładowych, wydawnictw, tytuły pism i to samo dotyczy czasu po wprowadzeniu stanu wojennego. Ta aktywność nie ustała, ale, że tak powiem, dochodziły kolejne inicjatywy, kolejne tytuły, że pracy pracy tutaj jest na wiele, wiele, wiele lat jeszcze z pewnością, ale to jest tylko jeden, myślę, aspekt tej aktywności naukowej Instytutu Pamięci Narodowej, Encyklopedia Solidarności. Za moment panowie przedstawią kolejne, bo my... Na naszej stronie internetowej ipn.gov.pl mogą Państwo zobaczyć, jest PDF katalogu wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej. To są, Szanowni Państwo, przez te 20 lat setki tytułów i powiem tutaj nieskromnie, ale prawdziwie, no, nikt poza Instytutem Pamięci Narodowej nie ma takiego naukowego dorobku i myślę, ten dorobek będziemy w następnych latach powiększać, bo naprawdę myślę, w projekcie jest chyba ponad 30 osób, prawda, ale myślę, jakby zaangażować całe Biuro Badań Historycznych, to jest około 180 osób w całym Instytucie Pamięci Narodowej, to myślę, że i na wiele lat byłoby pracy, bo jeszcze jest tyle zagadnień, tyle tematów i to każdy z Państwa może tutaj potwierdzić, którymi się można zajmować. I myślę, smutne jest to, że niestety tak małą mamy konkurencję. No, można powiedzieć, praktycznie nie mamy konkurencji w ośrodkach akademickich. Jak tak wczoraj rozmawialiśmy z panem profesorem, panem dyrektorem Mirosławem Golonem, no, pan dyrektor tu optymistą.
Ale na 10 lat.
Optymistą jest, mówiąc, że no, nie ma ani jednego w tym momencie w ośrodkach naukowych jakichś katedr czy wydziałów, czy biur zajmujących się badaniem Solidarności na uniwersytetach. I nadzieją i jest przekonany pan profesor, że na 50-lecie no to na wielu uczelniach takie katedry powstaną, czy zakłady, bo tyle tej historii jest jeszcze do opowiedzenia. A Instytut Pamięci Narodowej tego wszystkiego sam nie zrobi. Serdecznie Państwu, bardzo serdecznie dziękuję za Państwa zaangażowanie, za Państwa pracę w przygotowaniu tych wielu prac, bo to jest, myślę, nasz wspólny dorobek. Ja przed momentem tutaj zostałem uhonorowany taką miniaturą pomnika z gdańskiego Ronalda Reagana i Jana Pawła II, ale Szanowni Państwo, to jest zobowiązanie, ale to nie jest dla mnie nagroda, tylko to jest nagroda dla wszystkich pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, bo tej, powiem też nieskromnej, no, dużej, imponującej aktywności Instytutu Pamięci Narodowej nie byłoby bez pracowników IPN. I zawsze podkreślam, że to ludzie, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej są największym kapitałem naszej instytucji. Więc Państwu oddaję głos i dziękuję.
Szanowni Państwo, teraz doktor Tomasz... dobrze. Pan doktor Arkadiusz Kazański, czyli będzie przede wszystkim no wybór biografów.
Szanowni Państwo, ja już dokończę tutaj po panu prezesie wątek Encyklopedii Solidarności. Od 12 lat zajmuję się tutaj w oddziale gdańskim realizacją tego projektu. Pamiętam te początki. I tak jak pan prezes powiedział, że ta baza naukowa, biograficzna była niewielka. 20 może liderów z tak zwanego pierwszego szeregu i właściwie nic poza tym, nie? I jak widzę przez te 12 lat, jak może to jakby nieskromnie, ale to niechcąco może nieskromnie wyjdzie, ale jak dużo przy okazji właśnie Encyklopedii Solidarności zrobiono. Ile projektów, ile tutaj ludzi można było poznać. Patrzę, tutaj jest pan Andrzej Adamczyk, pan Tadeusz Chmielewski, Zenek Foka, pani Jola Szostek, Józek Drogoń, Krzysztof Gąsior, pani Ewa Górska i jeszcze wielu, wielu innych, gdzie z każdym gdzieś tam jakaś inicjatywa, projekt, coś udało się zrobić i Bractwo Oblatów i ten Elbląg i inne jeszcze, Starogard Gdański, pan Andrzej Drzecimski też jest, widzę i to wszystko jakby, może to wielkie słowa, ale tak może właśnie przez tą Encyklopedię Solidarności właśnie to zaowocowało, że coś się udało zrobić przez te 12 lat, coś dobrego udokumentować i wydarzenia pewnie, na pewno jeszcze nie do końca, nie wiemy wszystkiego, tej prawdy nie poznaliśmy, nie odkryliśmy do końca, tak jak pan prezes powiedział, że wiele jeszcze pracy potrzeba włożyć, żeby wiele sytuacji, wydarzeń, historii jeszcze opisać. Ale ten początek dobry, to wprowadzenie, myślę, że tutaj za przyczytą Instytutu Pamięci Narodowej i Encyklopedii Solidarności został zrobiony. I no, cieszę się też tak po ludzku, że właśnie to zaangażowanie od tego 2008 roku, że to też owocuje, że jest i ten trzeci tom i czwarty, że po prostu widać też po ludzku efekty tej działalności, tej aktywności. I tutaj też się cieszę, że pan prezes wspomniał, że piąty tom powstanie, bo też takie głosy tutaj były, pytania na sali, czy będzie realizacja kolejnych tomów encyklopedii. No i mamy zapewnienie tutaj fajnie, że to będzie kontynuowane. Może i szósty, zobaczymy, jak zdrowie dopisze i jeszcze inne walory. Może przyjdą młodsi, będą kontynuować. Ale tak, no dobrze, że to powstało. Jest też, dzisiaj będzie, koledzy tutaj z archiwum będą prezentować te publikacje o Maryli Płońskiej i o Lechu Bądkowskim. Ja jestem autorem tej broszury o Alinie Pińkowskiej, o Janu Koziatku. I takie postacie być może, gdyby nie Encyklopedia Solidarności, jak Koziatek czy Maryla Płońska, może by też nie doczekały się wcale żadnej publikacji i gdzieś tam tej pamięci spisanej na kartach książek. Także ja też państwu dziękuję tutaj, że za tą współpracę 12 lat, może nie wiem, czy będzie nam dane dalej współpracować, prowadzić te prace, zobaczymy. Ja jestem już zadowolony, tak jakby spełniony, powiedzmy, w tym projekcie, 4 tomy udało się zrealizować i fajnie, że tak jest, mamy 40-lecie sierpnia. Nie przypuszczałem te 12 lat temu, że na 40-lecie sierpnia aż 4 tomy encyklopedii powstaną, że się tutaj spotkamy w sali BHP i też będzie nadzieja, że kolejne publikacje będą dalej pisane i ten temat będzie dalej jakoś tam poznawany. Mimo tego, że mam takie wrażenie, że teraz gdzieś ta pamięć sierpnia jest jakoś tak w kryzysie, powiedzmy, niesłusznie, ale w jakimś takim pewnym kryzysie jest, ogólnospołecznym, tak mi się wydaje. Ale dobrze, że IPN, że my się jakoś tam do tego przykładamy, że ona nie ginie, tylko żyje wciąż, bo na to na pewno i sierpień, i to, co się wtedy wydarzyło, na pewno zasługują. Także ja dziękuję. Przekazuję mikrofon tutaj koledze.
Dobrze, tylko zanim dr Tomasz Kozłowski rozpocznie uwagi o dwóch wybranych tytułach, takie w pigułce, to chciałbym jeden prezent państwu zrobić. Jest państwa około 30 osób. Panie Marcinie, prosiłbym wszystkich obecnych obdarować już tak fizycznie od prezesa egzemplarzem 4. tomu. Także każdy z państwa dostanie taki 2-kilogramowy ciężar. Ja od razu zwrócę uwagę, że bardzo dużą część tych biogramów znajdziecie państwo też w internecie, a więc ta elektroniczna wersja Encyklopedii Solidarności jest jakby tutaj w części pokrywa się. Tak samo te broszury popularno-naukowe, tak jak tutaj w wypadku właśnie Piotra Koziatka, czy na przykład Maryli Płońskiej, ta, która jutro będzie też przy tablicy, przy jej rodzinnym domu o 9:00 rozpoczynała ten dzień uroczystości. A teraz dr Tomasz Kozłowski, Proszę bardzo.
Dobrze, więc szybko chciałbym tylko zamknąć temat Encyklopedii Solidarności, bo Jan Olaszek, redaktor naczelny tego czwartego tomu, nie mógł dzisiaj być ze względów rodzinnych. Jestem ja, byłem zastępcą Janka przy pracy nad tym tomem i po prostu w imieniu Janka i swoim chciałbym podziękować wszystkim autorom, koordynatorom regionalnym, członkom redakcji, i też szczególnie wyróżnić sekretarza redakcji Grzegorza Wołka, który nie dość, że miał gigantyczną po prostu ilość pracy przy organizacji w ogóle przedsięwzięć związanych z tym tomem, to jeszcze był w stanie łączyć to z działalnością naukową. Oddał w zeszłym tygodniu maszynopis doktoratu Konfederacji Polski Niepodległej. Tak więc dziękuję bardzo Grzegorzowi. A teraz bardzo krótko. Umówiliśmy się, że każdy z nas opowie o dwóch tytułach, które naszym zdaniem są warte wspomnienia, a wiążą się jakoś z tematem Solidarności. Pierwszy tytuł, który wybrałem, to Patryk Pleskot, Karnawał po amerykańsku. Tematycznie prezydent Reagan jest tutaj z nami. Patryk Pleskot zrobił tom, który wydaje się bardzo wyjątkowy. Otóż są tam raporty z ambasady amerykańskiej w Warszawie, ale także z konsulatu w Krakowie z lat 80-81. To pozwala po prostu spojrzeć na Solidarność oczami administracji amerykańskiej, dyplomacji amerykańskiej i to jest bardzo interesujące. Zresztą tak samo jak historia pozyskania tych dokumentów, bowiem proszę Państwa, te dokumenty znajdowały się w zbiorze archiwum naszego Instytutu Pamięci Narodowej. Są to dokumenty, które kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa przechwycił, zdobył z ambasady amerykańskiej, po prostu dokonując takiej specjalnej operacji.
Panie doktorze, ja tylko powiem, jak strona 15 będzie, to Państwo zobaczycie na ekranie okładkę taką kolorową, Karnawał po amerykańsku, ale można też ją poczytać, bo egzemplarze są w naszym punkcie sprzedaży, także książkę profesora Pleskota, jednego z najbardziej płodnych autorów w centrali w Warszawie, historyków wyśmienicie znających się na dziejach i Solidarności, Służby Bezpieczeństwa. Możecie Państwo zobaczyć, to taka z fioletową górą, gruba bardzo praca, zresztą jak większość dzieł profesora Pleskota.
No, ponad 700 stron, ponad 200 raportów z ambasady amerykańskiej i tu trzeba podkreślić, to znaczy z racji tego, że przechwycił to kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa, to Patryk mógł te dokumenty w naszym archiwum odkryć, opublikować je w Stanach Zjednoczonych. One cały czas mają klauzulę top secret i jeszcze przez wiele, wiele lat nie naukowcy ze Stanów, czy ktoś, kto by wnioskował o dostęp tych dokumentów, ich nie otrzyma. Tymczasem Państwo mogą się z nimi zapoznać w tej najnowszej publikacji. Zachęcam. Druga publikacja, o której chciałem powiedzieć dosłownie dwa słowa. Jan Olaszek, wspomniany już dzisiaj redaktor naczelny, także stara się pracować naukowo. I dopiero co niedawno opublikował książkę Podziemna sieć społeczna. To jest, proszę Państwa, książka, która może być interesująca, ponieważ Janek starał się w niej połączyć jednocześnie perspektywę historyczną i socjologiczną. Wybrał sobie jedno środowisko warszawskiej opozycji lat 80. Grupy polityczne Wola, czy Pismo Wola, Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny, to była grupa takich środowisk ze sobą współpracujących i Janek w bardzo ciekawy sposób opisał nie tylko historię tych grup, ale także zastanawiał się, tworzył taki portret socjologiczny, zastanawiał się, skąd ci ludzie czerpali wzorce, w jaki sposób radzili sobie z taką codziennym życiem, a jednocześnie działalnością konspiracyjną, wydawaniem prasy, jakimiś spotkaniami. I to nie dość, że ta książka właśnie prezentuje dość ciekawą perspektywę, to jeszcze jest napisana bardzo przystępnym językiem i nie jest szczególnie obszerna, tak więc zachęcam do lektury. I to będzie tyle z mojej strony. Myślę, że Grzegorzowi Majchrzakowi oddam teraz głos.
Bardzo dziękuję. Doktor Grzegorz Majchrzak.
Proszę Państwa, kolega Tomasz mówił o dokumentach amerykańskich. One są o tyle ciekawe, że ambasador amerykański, uznając, że Polsce nie grozi stan wojenny, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W efekcie stan wojenny zastał go poza jego placówką i zakończył jego karierę liczył zostanie ambasadorem w Związku Sowieckim, co się nie powiodło. Natomiast ja przygotowałem dwa tomy. Pierwszy tom ma tytuł Raporty Stasi 1981-89. To jest tom pierwszy przed dniem stanu wojennego. W opracowaniu Tytusa Jaskółowskiego, Filipa Gańczaka, Konrada Knocha, Piotra Bleszańskiego i Ewy Pejaś. To jest 28 raportów Stasi od czerwca 81, od 15 czerwca do 14 grudnia 81. Strasznie żałuję, że te raporty nie zaczynają się rok wcześniej. I warto czytać, sięgnąć do tych raportów Stasi, czytając je razem z tymi materiałami z ambasady amerykańskiej. Wtedy Państwo będziecie mogli zobaczyć nie tylko jak Solidarność była widziana z perspektywy amerykańskiej i wschodnio-niemieckiej, ale możecie Państwo zobaczyć jakość raportów zarówno ambasady amerykańskiej, jak i Stasi. Zadziwiająco słaba ta wiedza. Bym powiedział, że ambasada amerykańska, o dziwo, dyplomaci wychodzą lepiej od wschodnio-niemieckich szpiegów w tym przypadku. I druga książka, o której chciałem wspomnieć, to jest książka Solidarność Walcząca. Jest tom relacji opracowanych przez dwóch autorów, Krzysztofa Broszka, dziennikarza i historyka, zresztą jest dzisiaj na sali, i Grzegorza Surdego, działacza opozycji. Krakowskie Niezależne Zrzeszenie Studentów, WIP. Obaj zbierali notacje od kombatantów AK, WiN-u, po działaczy opozycji, KPN-ów, Federacji Młodzieży Walczącej czy Solidarności Walczącej. Jest to zbiór 18 relacji, w tym liderów Solidarności Walczącej, takich jak Andrzej Kołodziej i Kornel Morawiecki. Jest to bardzo ciekawa publikacja. Dzisiaj dużo się mówi, że niedoceniana jest rola kobiet w opozycji. Otóż w tej książce na 18 relacji, 6 relacji to są relacje kobiet. Więc między innymi jest Jadwiga Chmielowska, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego, współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej. Jest to moim zdaniem książka podwójnie cenna. Po pierwsze, wszelkie relacje, tutaj część z bohaterów między nami siedzi, one są bezcennym materiałem. W tych relacjach jest to, czego my historycy nie znajdziemy często w dokumentach. Są emocje, są rzeczy, które gdzieś indziej nawet historykom umykają. Po drugie, ona jest bardzo ważna w kontekście dyskusji przed kilku miesięcy, ataków na Solidarność Walczącą, na Kornela Morawieckiego, że powstanie Solidarność Walczącej było, nie wiem, zdradą, podziałem, że to była jakaś konkurencja. Dla nas historyków jest oczywiste, że tak nie było, że obie inicjatywy się doskonale uzupełniały. Na dole często ta współpraca doskonale się układała i myślę, że ten tom i powstaną następne tomy, które no, będą bardzo ciekawą lekturą dla każdego zainteresowanego tą tematyką.
Bardzo dziękuję panu doktorowi. I teraz, proszę państwa, przejdziemy do dwóch autorów, którzy przygotowali dla nas, dla Gdańska, właśnie na tę okazję, może zaczniemy od pani Mai, przygotowali nam dwie postacie, dwie sylwetki, w obu wypadkach trochę się różniące, no nie tylko, że tu mamy kobietę i mężczyznę, ale trochę inne biografie. Pani Maja przygotowała Marylę Płońską, postać rzeczywiście słabo znaną, zapomnianą, z różnych to względów wynikało, które historię staramy się między innymi my troszkę mocniej przybliżać. Ja sądzę, że ta publikacja, też przygotowana przez nas tablica na jej rodzinnym domu, troska też o jej grób, mam nadzieję, że pomoże przypomnieniu postaci bardzo ważnej, ale kilka słów po prostu autorka niech powie, kim była Maryla Płońska. Proszę.
Szanowni Państwo, ta publikacja, mam nadzieję, upamiętni postać Maryli Płońskiej, która, będąc młodą dziewczyną, studentką, zaangażowała się w działalność opozycyjną, była działaczką Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, była redaktorką robotnika Wybrzeża, ponieważ miała zacięcie literackie i dobre pióro. Brała również aktywny udział w strajku sierpniowym, redagując między innymi 21 postulatów. Organizowała biuro tłumaczeń dla dziennikarzy zagranicznych. Postać poniekąd tragiczna, bo doceniona dopiero po śmierci. Wolna Polska nie okazała się dla niej zbyt łaskawa. Mam nadzieję, że ta publikacja spowoduje, że będziemy o niej pamiętać. Dziękuję.
Dziękuję pani Mai. No, zrobimy wiele, bo naprawdę bez takich postaci, tej pracowitości, także talentów i umiejętności, trudno sobie wyobrazić sukces Solidarności w sierpniu, a wcześniej bardzo mocno też wsparła i wspomogła wolne związki zawodowe, tę jedną z najważniejszych kuźni kadr. Druga postać, o której chcemy powiedzieć, to żołnierz konspiracji, żołnierz Wojska Polskiego, cichociemny, postać niezwykła, jeżeli chodzi o środowisko w Solidarności z Armii Krajowej. Ludzi wywodzących się z tego tak odległego okresu II wojny światowej było co najmniej kilka tysięcy na bardzo eksponowanych czy ważnych pozycjach. Ja wspomnę tu chociażby o aktywności Związku Solidarności Polskich Kombatantów wtedy, w latach 80-81, Elżbiety Zawadzkiej. Ale w wypadku Lecha Bądkowskiego no mamy postać z takim właśnie podwójnym życiorysem. Z jednej strony karta wspaniała wojenna, a z drugiej strony postać, ale to już parę słów, autor Sławomir Formela. Proszę powiedzieć o tym wielkim gdańszczaninie z toruńskim rodowodem, bo urodził się w Toruniu.
Dzień dobry, witam Państwa. Właśnie chciałbym w tym miejscu powiedzieć parę słów na temat Lecha Bądkowskiego. Spotkaliśmy się tutaj w dosyć ciekawym miejscu i ciekawym czasie, ponieważ nie tylko Gdańsk był nie tylko miejscem, gdzie narodziła się Solidarność, ale również był miejscem, które szczególnie ukochał Lech Bądkowski. Jak już tutaj przed chwilą wspominał pan dyrektor, urodził się on w Toruniu, ale jednak większość lat swojego życia i działalności spędził właśnie w Gdańsku, czyli mieście, którym osiedlił się dobrowolnie i które pokochał. Można podzielić jego działalność właśnie na kilka takich sfer, mianowicie, że walczył z bronią w ręku, był żołnierzem kampanii wrześniowej, był właśnie cichociemnym i był przewidywany do zrzutu na teren okupowanej Polski, jednak ze względu na to, że nie można było zapewnić bezpieczeństwa zrzutu, trzeba było zrezygnować i Lech Bądkowski wrócił do Polski dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Była to dla niego bardzo trudna decyzja, ponieważ osoby, które przebywały w Wielkiej Brytanii, żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie, częstokroć myśleli, żeby zostać za granicą. Tymczasem on postanowił wrócić do Polski, ponieważ miał świadomość tego, że jednak tutaj właśnie nad Wisłą, w tym kraju, trzeba będzie te sprawy polskie rozwiązywać. Później po wojnie, żeby już tak nie przedłużać, skupił się na dwóch podstawowych, takich można powiedzieć, sferach działalności, mianowicie działalność literacka i działalność w Związku Literatów Polskich oraz działalność społeczna w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, działalność też o charakterze regionalistycznym. Postać ta niewątpliwie pokazuje nam, jak można doskonale łączyć regionalizm z patriotyzmem takim ogólnopolskim, że jak można być jednocześnie Pomorzaninem, a jednocześnie właśnie polskim patriotą, który zrobi bardzo wiele dla swojej małej i wielkiej ojczyzny. Kiedy trafił już do stoczni w roku 1980, był już człowiekiem, który zaangażowany był w działalność opozycyjną. Od drugiej połowy lat 70. zbliżył się między innymi do Ruchu Młodej Polski. Tam między innymi w wydawnictwie Młoda Polska opublikował jedno ze swoich najbardziej znanych dzieł, Twarzą do przyszłości, w których przedstawił swoje polityczne credo. A w 1980 roku miało miejsce właśnie to, co też przeszło do historii, mianowicie literaci zrzeszeni w Związku Literatów Polskich, a przynajmniej znaczna ich część właśnie pod egidą, pod przywództwem Lecha Bądkowskiego, postanowili poprzeć robotników, ponieważ było ważne dla Lecha Bądkowskiego, jak i dla jego współpracowników to, żeby ruch oporu robotniczy podał sobie rękę z oporem inteligencji, żeby inteligencja i robotnicy razem wystąpili przeciwko komunistycznej władzy i wówczas ta siła oporu będzie większa. No już te lata, kiedy działał w Solidarności, to już są te, to jest już ten okres, kiedy Lech Bądkowski niestety już jest człowiekiem schorowanym, coraz bardziej osłabionym, jednak nie daje tego po sobie poznać. Działa w Solidarności, jest rzecznikiem prasowym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego. Później, nieco później założył, można tak powiedzieć, doprowadził do wydawania Samorządności, która początkowo była samodzielną rubryką ukazującą się na łamach Dziennika Bałtyckiego, a pod koniec 1981 roku przekształciła się w samodzielny tygodnik. Jednak kres Samorządności położył stan wojenny. Już lata stanu wojennego i już lata 1983, no to już jest okres, kiedy Lech Bądkowski niestety już można powiedzieć, no powolutku już umiera, przychodzi do historii. Odwiedzają go różni ludzie, którzy się z nim obracali, czy to ze środowiska szłupsko-pomorskich, czy to ze środowisk politycznych. No i pomimo wszystko, że wiele osób po prowadzeniu stanu wojennego dało się ponieść pewnemu zniechęceniu, to jednak Lech Bądkowski miał świadomość, że w sierpniu 80 roku dokonało się coś ważnego. Coś, co z całą pewnością nie zostanie zmarnowane, coś, co zmieniło kraj i był optymistą, że jednak prędzej czy później coś się zmieni, ale niestety nie dożył tego momentu, kiedy nastąpiła zmiana i w 1984 roku zmarł, a jego pogrzeb na cmentarzu na Srebrzysku był wielką manifestacją Solidarności. Wzięło w nim udział właśnie kilka tysięcy ludzi. Niniejszą publikacją, która została wydana w ramach serii Bohaterowie Niepodległej, chcielibyśmy właśnie przybliżyć tę postać, bo jest ona znana w Gdańsku, na Pomorzu również dosyć znana, ale odnieść można wrażenie, że nie do końca może być kojarzona w innych częściach kraju. Dlatego dobrze by ją było właśnie też tak wypromować na, że tak brzydko może powiem, na rynek ogólnopolski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu Sławkowi. Ja od razu dodam, że mimo, że to jest archiwista, ale także pisze, jest aktywny też publicystycznie w prasie, ma taką swoją kaszubską specjalność, pan Sławek Formela, ale ja dodam, że on ma też w dorobku wystawy, a więc taka działalność stricte edukacyjna, między innymi jest współautorem wystawy poświęconej pielgrzymce papieskiej z 1987 roku, która ostatnio była mimo trudności epidemicznych przypomniana i prezentowana na Westerplatte, a więc tutaj Sławkowi trzeba też i przypomnieć te osiągnięcia. No i w wypadku Arka Kazańskiego koniecznie trzeba przypomnieć, że on był w naszym oddziale głównym odpowiedzialnym za wystawę, nasze edycje tczewską, gdańską, gdyńską, a mam nadzieję niedługo będzie i elbląska, starogardzka, kościerska. Wystawy Tu rodziła się Solidarność, tego ogromnego projektu, który na razie jakby objął 53 miejscowości. Pan prezes otwierał parę dni temu, ale to jest rzeczywiście w takiej popularnej formie jeden z największych projektów, który mam nadzieję Instytut przez 10 lat będzie realizował i będzie, no, może nie 500 miejscowości, bo to byłaby w ogóle połowa wszystkich miast w Polsce, ale miejmy nadzieję, że 200-300, czyli wszystkie ośrodki powiatowe. Ale proszę państwa, o krótkie podsumowanie, zanim państwu oddam głos i takie, no, 10 minut pytań zrobimy, poproszę teraz jakby tutaj tej krótkiej prezentacji pana prezesa.
Szanowni państwo, rzeczywiście moment niezwykły i miejsce niezwykłe. Tą historię Lecha Bądkowskiego, którą przed momentem słyszeliśmy, no przecież to tutaj, chyba 20 sierpnia Lech Bądkowski przyszedł, no, tu na tą salę z oświadczeniem Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich z poparciem dla strajkujących robotników. I wtedy Lech Wałęsa zapytał salę, która przyjęła go z aplauzem, został członkiem MKS-u, on literat i później rzecznikiem MKS-u, więc ta historia, którą zapisujemy, która chcemy, żeby trafiła do tej pamięci poza wybrzeżem, no, na tej sali się działa. Natomiast no, to, o czym mówiliśmy, szanowni państwo, no, Instytut Pamięci nadal będzie prowadził te badania i w zapowiedziach jest już wiele interesujących publikacji, które zapełnią jeszcze wiele takich, to nie są białe plamy, ale pewnych obszarów nie do końca opisanych. To myślę kwestia kilkunastu miesięcy. Instytut Pamięci Narodowej wyda między innymi monografię regionu południowo-wschodniego Solidarności, czyli Przemyśl. W przygotowaniu bardzo zaawansowanym jest już historia Solidarności Łomżyńskiej tego czasu 16 miesięcy. Z kolei we Wrocławiu jest przygotowywana praca dotycząca też tego okresu w Legnicy. Nasi naukowcy pracują nad takimi tematami, które no dotąd nie były w ogóle na ten temat niewiele się mówiło. Między innymi monografia, myślę, że w przyszłym roku się uda, już by się ukazała, grupy roboczej, myślę, Solidarność, grupy roboczej Komisji Krajowej Solidarności, no, bardzo ciekawe takie środowisko, pokazujące też dyskusje, spory wewnątrz Solidarności pod koniec lat 80. Ale proszę państwa, bo mówimy tutaj i wiele innych publikacji z tej ukaże się, myślę, też być może jeszcze w tym roku publikacja poświęcona Komitetowi Obywatelskiemu w nieodległym Koszalinie. Na pewno w tym roku tak imponujący, okolicznościowy album dotyczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, a w nim wiele niepublikowanych jeszcze zdjęć, czy taka też publikacja okolicznościowa pod jakże wymownym tytułem Po stronie prawdy, publikacja dedykowana Zofii Zbigniewowi Romaszewskim, no, tym ludziom, którzy, myślę, są symbolem Solidarności i tej Solidarności przez małe S. Oni pokazywali, co znaczy Solidarność na długo przed jej powstaniem, a pokazujemy się pani Zofia do Romaszewska do dzisiaj, ale też nie zapominamy, że ważnym elementem tej historii, prawda, są inne organizacje, czy chociażby trochę zapomniane, zepchnięte na bok, no, ten wiejski partner Solidarności, czyli Solidarność Rolników Indywidualnych. Myślę, wkrótce publikacja poświęcona podziemnym strukturom, czyli Ogólnopolskiemu Komitetowi Oporu Robotników Solidarności. To jest efekt jednej sesji naukowej, która przed laty się odbyła, czy teka edukacyjna poświęcona właśnie oporowi na wsi od czasów Polskiego Stronnictwa Ludowego po Solidarność Rolników Indywidualnych, NZS. No długo, długo mógłbym tutaj mówić. Myślę, że też ważna rzecz taka, no państwo, większość tutaj naszych gości to są pracownicy Biura Badań Historycznego, ale pan doktor Kazański to z Biura Edukacji Narodowej, czyli to biuro edukacyjne. Państwo reprezentują archiwum. To pokazuje, że tutaj cały Instytut Pamięci Narodowej angażuje się w to, żeby no, ta historia Solidarności, tego fenomenu, my sobie do dzisiaj nawet skali często nie uzmysławiamy, no, została zapisana i pozostała w pamięci, gdy nas już nie będzie. No, myślę, że to będziemy robić. No, a ja zapraszam do lektury tych wszystkich publikacji, bo jak sami państwo widzą, że tutaj te propozycje Instytutu Pamięci są bardzo, bardzo szerokie i myślę od takich tekstów ściśle naukowych po popularno-naukowe czy edukacyjne. No. Solidarność i wszystko, co za nią stoi, no, na to zasługuje, a my to robimy. Dziękuję Państwu.
Dziękuję Panu Prezesowi. Proszę zatrzymać. No, kilka minut. Kto chce zadać pytanie? Mamy grupę ekspertów z Warszawy, z Gdańska, z Krakowa. Proszę bardzo. Pan Andrzej Adamczyk.
Dzień dobry. Ja chciałem przede wszystkim podziękować IPN-owi i redakcji Encyklopedii Solidarności, że w końcu nam się udało uzgodnić hasło Bractwo Bratu Świętej Brygidy i Kasa Wzajemnej Pomocy. Myśmy wydali w zeszłym roku taką publikację przy pomocy, posługując się IPN-em. Zapewne pan prezes też tego nie ma. Pewnie oczywiście nie dali, nie? Więc jak, żeby prezentów było już dosyć, to też sobie pozwolę. I dla Encyklopedii Solidarności na pana ręce. A korzystając z okazji, że jest na sali jeden z wykładowców naszego seminarium, które żeśmy prowadzili jako oblaci, pan Andrzej Drzycimski, to też pozwolę sobie panu Andrzejowi podziękować za tą współpracę i też przekażę tą książkę. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję za to małe uzupełnienie. Rzeczywiście nasze Biuro Edukacji pomogło popularną pracę. Przede wszystkim też dbaliśmy, włączyliśmy się w upamiętnienie, bo to taka ciekawa historia, szczególnie mocno związana z Duchowym Centrum Solidarności, czyli ze Świętą Brygidą, jutro tak ważną. Tam o godzinie 17 będzie pan prezydent. Czy jeszcze może jakieś pytania?
Przepraszam, ja miałabym prośbę, żeby było szerzej, można było więcej się dowiedzieć, trochę szerzej w Polsce, bo jak ktoś nie przyjedzie do IPL-u i nie trafi na książkę, to nie wie. Bardzo mało się wie o WZZ-ach, o Robcio, o Korze, takim nie tylko w centrum w Warszawie, ale właśnie co jest, że ten KOR i to wszystko działało również w całej Polsce. Bo ja z własną rodziną mam czasem kłopot, żeby im uświadomić, że to nie jest tak, że w ogóle wszystko zaczęło się dopiero 14 sierpnia. Naprawdę, oczywiście, że to bardzo ważna data i bardzo ważny udział papieża, że został papieżem i że był rok wcześniej na pielgrzymce i żeśmy się po prostu wszyscy ludzie jako tacy po prostu, którzy chcą być wolni, policzyli. Ale gdyby nie było jednak wcześniej działających, o tym się prawie nic nie wie. Już nawet poznański sierpień też zaczyna być po prostu o nim za mało słychać, ale o tych wszystkich ruchach od 70-76 roku to nic prawie nie wiedzą, jak ktoś nie miał w tym bezpośrednio udziału albo nie ma przyjaciół z tej grupy. No nie wiem, jak do tych bo ja już jestem emeryturze i chemik, nie zawodowiec, więc... No,
za chwilę może zbiorowo. Tak, pani.
Ja chciałam nie tyle zapytać się, co się upomnieć. Nazywam się Grażyna Ciesielska. W stanie wojennym i przed stanem wojennym byłam aktywna w duszpasterstwie akademickim przy Kościele Świętego Mikołaja, a później też w Kościele Mariackim. I pamiętam wielu ciekawych, aktywnych ludzi, naprawdę bojowników o słuszną sprawę i o wolną Polskę, ale szczerze mówiąc nie natknęłam się na jakieś ciekawe opracowanie środowiska duszpasterstwa właśnie u dominikanów przed stanem wojennym i w stanie wojennym. Kiedyś organizowano z nami spotkania, ale przez ostatnie chyba 10 czy 8 lat ani razu u dominikanów nie było takiego spotkania. Pamiętam pana Drzycimskiego, jak byliśmy u księdza Ryszarda Kasyny na herbatce, który często po takim spotkaniu w salce katechetycznej jeszcze stawiał nam herbatkę. Herbatka była cudowna, bo po pierwsze była z darów, była granulowana, jabłkowo-morelowa, słodka. Ja do dzisiaj wspominam tą herbatkę. Ale jak przychodził pan Drzycimski z drugim kolegą, jak on tam się nazywał, ten z telewizji, to herbatka się kończyła i mówiono nam, już musimy iść do domu, bo teraz będzie jeszcze coś ważnego, a właśnie nie tyle, ogóle nawet nie tłumaczono się dlaczego, kończy się herbatka, idziemy do domu. Ale noszenie tych ulotek, integrowanie się, zabieranie głosu, w stanie wojennym nawet całą noc Sylwestra spędziłam w kościele u Dominikanów, mieliśmy tam Sylwestra, przy zwykłej kromce chleba ze smalcem i puszce z darów, ale sam fakt, że ludzie z zachodu przysyłali nam jakieś dary, zbieraną odzież czy żywność, to było dla nas tak ważne i tak niesamowite, sprawiało, że czuliśmy się szczęśliwi, bo są ludzie na zachodzie, którzy nam współczują, którzy się z nami solidaryzują. Czyli każdy najmniejszy gest solidarności był na wagę złota. I często te dary w siateczkach poporcjowane w mniejsze paczki ja osobiście nosiłam do tych, którzy jak wybuchł stan wojenny, ukrywali się, a ich rodziny pozostawały często naprawdę na bardzo głodowych racjach żywnościowych. A jak mnie zwolniono przed stanem wojennym z Krakowa, z pracy, z zakładu, którego pracowałam 9 lat, nie mogłam tego zrozumieć. I z Jerzykiem Jabłońskim, kolegą z podwórka, który był w zakładach naprawczych taboru kolejowego Solidarności, chodziliśmy kilkakrotnie do pani Walentynowicz, żeby nam radziła. No co zrobić? Dlaczego nas zwolniono? Ja wtedy nie mogłam zrozumieć, że za samo integrowanie się i działanie w środowisku opozycji w kościele można kogoś wyrzucić z pracy. Pojechałam do Krakowa, a w Krakowie oczywiście spotykam ludzi z opozycji i spotykam tych, którzy zbierają podpisy o uwolnienie Leszka Muczulskiego. Staję z nimi i manifestuję swoją odwagę, bo zachęcam innych, podpisuję się swoim imieniem i nazwiskiem. Grażyna Ciesielska z Gdańska. Dla tych ludzi wtedy to, że ktoś z Gdańska przyjechał, z opozycji i ich wspiera, to też była niesamowita inspiracja i w pewnym sensie radość, że nie są sami, że mają pomoc.
Dziękuję pani Grażyno. Chyba jeszcze tak był pan Krzysiu i na tym zakończymy. Ja poproszę później pana prezesa.
Dziękuję. Ja do Sławka mam pytanie. Sławku, bardzo fajnie napisane, potoczyście i podoba mi się broszura. Chciałem się ciebie zapytać, bo tutaj napisałeś słusznie, że Lech Bądkowski był szefem tego gdańskiego oddziału Ziemi i Morza. A czy może w swoich badaniach nad tą publikacją widziałeś może powiązania Lecha Bądkowskiego z Kontrastami, ówczesnym gdańskim czasopismem odwilżowym, bo moim zdaniem jego rola dla powstania tego czasopisma była pierwszorzędna i on ją wspierał, dopóki z Ziemi i Morza go, tak, że tak się wyrażę, za poglądy wywalono, oczywiście pod wpływem partii i wtedy Kontrasty też go poparły po prostu. Zresztą sam Bądkowski pod koniec 1956 roku chciał założyć swoje pismo Próba, które też miało być nieprawomyślne, nie? Więc to tyle. Chciałem się zapytać o te jeszcze dodatkowe rzeczy.
Na końcu prezes pewnie ogólnie do tego, jak dotrzeć. Szczególnie do gdzieś Polski. Pan prezes, pan mikrofon.
Znaczy, Kontrasty to było takie pismo, którym pracowała między innymi Izabela Trojanowska, jedna z późniejszych działaczek z Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i można powiedzieć, że Lech Bądkowski właśnie miał do czynienia troszeczkę z tym pismem. Dokładnie czy tam coś publikował, tego akurat powiem szczerze, nie wiem, ale nie dotarłem do takich informacji, ale wiadomo, że w związku z tym faktem, że Izabela Trojanowska była zaangażowana w wydawanie Kontrastów, to Lech Bądkowski na pewno sympatyzował z redakcją tego pisma.
Szanowni Państwo, Szanowna Pani może tutaj pierwsze, no rzeczywiście myślę, że tak, że każdy z nas ma jakiś pewien niedosyt, ale no nie do końca tu się z Panią zgodzę, bo myślę, że historia Komitetu Obrony Robotników, czy w ogóle przedsierpniowej opozycji Myślę, że jest wiele publikacji Instytutu Pamięci Narodowej czy dotyczących ruchu obrony praw człowieka. No, czy w instytucie, jeżeli mówimy o Komitecie Obrony Robotników, to w instytucie czy poza instytutem jest wiele publikacji ludzi związanych z Komitetem Obrony Robotników. No, chociażby tutaj w Gdańsku najsłynniejsza postać Bogdan Borusewicz. No, jego działalność jest opisana, jest myślę znana. No, zawsze można więcej. Rzeczywiście pewnym brakiem jest takim, myślę, i to zasadniczym, i z tym się, myślę, też będziemy musieć zmierzyć, no to jest brak monografii wolnych związków zawodowych. Jest wiele jakichś takich prac, prawda, ten temat opisujący, ale nie ma całościowej takiej monografii, na jakie to środowisko z pewnością zasługuje. Ale tu pan doktor przed momentem mówi, my cały czas staramy się to uzupełniać. No, właśnie pan doktor Grzegorz Wołk no, zakończył, no, myślę, że imponującą, monumentalną pracę dotyczącą działalności z kolei Konfederacji Polski Niepodległej. Na późno zaczęła, bo tam 79 rok, no, ale ważne środowisko. Także szanowna, czy dokumenty dotyczące czy Studenckiego Komitetu Solidarności, jest praca we Wrocławiu, no jest znaczy w Instytucie Pamięci Narodowej, no, doceniamy tą tematykę, myślę wiele, na tyle na ile możemy, tylko szanowni państwo, no, no jest, jak mówię, jeżeli Instytut Pamięci Narodowej będzie sam, to prawda, no to tak to będzie wyglądało. My się zajmujemy bezpieką, czyli aparatem bezpieczeństwa, my się zajmujemy strukturami partyjnymi, my się zajmujemy opozycją i solidarnością, my się podziemiem antykomunistycznym zajmujemy, historią Kościoła, emigracją. No, długo by można wyliczać, a to jest tylko 180 osób. Proszę państwa, no Encyklopedia Solidarności zaangażowanych kilkadziesiąt osób, no potężne przedsięwzięcie. Można powiedzieć, że ten czwarty tom został dzięki tutaj zespołowi właśnie przygotowany w tempie rekordowym. No to jest kwestia, w ubiegłym roku się trzeci ukazał. Cały czas to robimy. No kwestia, pani z kolei mówiła, duszpasterstwo tutaj gdańskie, dominikanów, jest w trzecim tomie, jest hasło rzeczowe, ale trzeba rzeczywiście, no tu liczymy, że tą tematyką w większym zakresie, no, będą się zajmować też środowiska uniwersyteckie, no bo gdy będziemy sami tutaj, to rzeczywiście no, będzie można mieć takie pretensje. Powiem tylko tak, że rzeczywiście działalność Instytutu Pamięci Narodowej to jest z jednej strony działalność naukowa, ale też edukacyjna. Ja powiem z racji działalność edukacyjna, czyli ta bieżąca działalność. W przyszłym roku mamy okrągłą rocznicę powołania Komitetu Obrony Robotników, czy powołania wcześniej Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Ten 76 rok tutaj jest znaczący i już wiem, że jest tutaj, zresztą gdzieś był pan dzisiaj odznaczany, pan dyrektor Adam Hlebowicz. Na przyszły rok przygotowujemy taką wystawę, która będzie pokazywać właśnie na wystawie tą aktywność, o której pani mówiła, przedsierpniową, ale pokazywać te wszystkie środowiska. Pani wie, że to była garstka, ale bez tej garstki nie byłoby takiego przebiegu sierpnia, ponieważ ta nieliczna opozycja, te kilkaset osób, no by jest zapleczem, prawda, tego, co, co na tej sali się działo i w zakładach pracy. Bez tych kanałów informacyjnych, bez zaplecza poligraficznego, bez umiejętności, bez przekazywania informacji, jak strajkować, jak formułować postulaty, ten sierpień by inaczej wyglądał. I my w Instytucie nigdy nie pomijamy tej aktywności, prawda? I chcemy i zrobimy, będziemy dalej robić, żeby świadomość o tym była.
No to wobec tego dziękuję wszystkim panelistom. Chyba małe oklaski się należą. Szczególnie za to, co państwo napisali, za to, co państwo przygotowujecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.